Bartosz Sordyl, jak to jest, że jak ktoś się wydupczy na rowerze, to nie dzwonią po ambulans, tylko pierwsze pada hasło, dzwoń do Czubaki.
O, no to mamy dość głęboko. Przez lata udało mi się dość dużo razy rozwalić, chcąc, nie chcąc, no następstwa tego sportu.
No wiadomo.
Sam jeździsz, wiesz o co chodzi, na tripach, na nagrywkach widziałeś. No zdarza się, i że małpa z drzewa spadnie. Tylko zacząłem sobie jakoś radzić w inny sposób, bo to tak dochodzenie do zdrowia normalnie mi się nie za bardzo kalkulowało, bo to trwało za dużo czasu, więc nauczyłem się to
przyspieszać. Kontuzja go nie kontuzje też, nie?
No właśnie, kontuzja go nie kontuzje. No jak szybciej wyjdziemy z jednej, no to mamy czas, żeby pojeździć, zanim nabawimy się kolejnej. No i też z chłopakami mamy tam w miarę dobrze rozkminiony system ubezpieczeń, także to działa dla rowerzysty, że może wyjść na rower i przekalkulować sobie risk-reward, także może się bawić w miarę bezpiecznie, bez tej obawy, że nagle będzie wielki trach i dramat, za co on będzie jadł przez następny miesiąc.
No tak. Dobra, to było na rozgrzewkę. Skąd ksywa Czubaka?
O kurde, to teraz jeszcze idziemy dalej.
W głąb.
Tak, zaczęło się, jak zacząłem zaraz jeździć na rowerze, chłopaki mi pokazali zajawę i spota, na którym byliśmy dzisiaj, tak cię oprowadzałem. Mm-hmm. I taki kumpel ode mnie, Michał Pachel, który też do dzisiaj jeździ, trzyma cały czas tam zajawkę, też tam się rodziną trochę zajął. I on mnie ochrzcił Czubaka. Ja się właśnie zastanawiałem czemu. No idealnie, bo byłem przeciwieństwem tego z Gwiezdnych Wojen Czubaki, bo byłem mały, gruby, łysy. I zawsze miałem pełno jakichś narzędzi w plecaku, bo co chwilę coś psułem przy tym rowerze i dubałem. Jak już wtedy mnie tak nazwał, to zostało do dziś.
No to się przyjęło. No,
no i przyjęło. No
w sumie jak patrzę na kojarzy. Ciebie, to widzę Czubakę, także jest okej. Okay.
No to już ewolucja wizualna to na etapie dalszym sama się zrobiła.
Dobra, kolejne rozgrzewkowe pytanie. Rzucam dwie cyfry, a ty pierwszą twoją reakcję. 29.
Nie ma takiego czegoś.
26?
To jest jak najbardziej akceptowalne.
To czemu się sprzedałeś i jeździsz na 27,5?
To jest...
Ej, zacytuję twoje słowa, uwaga. Jest mi bardzo dobrze, rower zbudowany na takich kołach zachowuje się jak zabawka. O to w tym końcu wszystkim chodzi. To tak. Były twoje słowa z wywiadu z Red Bulla.
Tak, tak, tak. O to w tym wszystkim chodzi.
A wylądowałeś na 27 w końcu.
Wylądowałem.
A to jest cytat z niecałego, sprzed roku
tak,
nawet.
Tak, jak składaliśmy poprzedni rower, ten czerwony, z takiej ulubionej mojej firmy, która już skończyła w śmietniku. No i teraz skończyłem na NS-ie i w międzyczasie udało mi się tam dorwać te kółka i 9. No i tak się wahałem, zamówić 26, 27 i zostawiłem Dawidziorowi. Ty, zamów mi to po prostu, bo ja już za dużo tych cyfr widzę, kolorów tego wszystkiego. Nie mam nerwów na to, zrób to za mnie. Kliknął, zamówił.
Przyszło.
Przyszło 27, dobra, będzie.
A czujesz różnicę? Tak szczerze. Znaczy i tak masz nowy rower, więc to ciężko porównać 1:1, no ale już trochę się oblatałeś z tym.
Tak, ale wrzuciłem sobie do tego samego roweru jedne i drugie koła i czuć różnicę jadąc w dół, że na przykład 27, no mniej wpada w te dziury, da się przez to szybciej przejechać, ale rower nie zachowuje się aż tak bardzo jak zabawka. Mhm. Trzeba troszkę więcej tej siły użyć. Gdybym miał na przykład teraz ciężkie koła, takie 27,5 od przede mnie, demony, one nie były najlżejsze, ale też nie były super ciężkie.
Nie wiem, ja je mam.
No, a teraz mam i9, one są bardzo lekkie. No to rotacyjna jest mała, no to nie ma aż tak wielkiej różnicy. Pojawia się kolejny jeszcze problem, dostępność opon na rynku. Jest mało co dostępne na 26 cali.
No w sumie już tak, no. No i... Wiem, w sumie jak dirtówkę składałem, to miałem z tym problem.
No tak.
I wylądowałem z jakimiś mega ciężkimi oponami.
Tak, no jest właśnie problem. I na 27 obecnie lżejsze koła da się zrobić 27 i 26. Mhm. Mimo tego, że koła są większe, to masz większy wybór obręczy, opon i wszystkiego.
Jeździłeś na 29?
Miałem w Kaśnie na testy na 3 dni Komenkala, tego V4 Supreme. No to były najgorsze 3 dni na rowerze. Ten rower to ile mu dałeś, to tyle siły ci zabrał. Jedziesz przez wszystko, chcesz skręcić, to nie skręca.
Bo ja miałem, jak nagrywałem z Czekajem Dawidem w Dolni Morawa, to wziąłem od niego rower, bo przyjechałem bez roweru, ale chciałem tam też pojeździć. Wziąłem od niego 29 cali i nie czułem żadnej różnicy.
Nie, no to czuć.
Ale no tylko, kurde, też miał pewno ten rower już trochę, wiesz, odchudzony, nie? W porównaniu do mojego klocka 27.
Tak, bardzo krótki rozmiar, tam to była no. Eska.
eseczka była, no. Więc jakoś dobrze się, bardzo dobrze mi się bawiłem.
To jest wymierne, na przykład załóżmy, mamy szybką trasę, znasz ją na pamięć, weźmiesz sobie jeden, drugi, trzeci rower, przejedziesz to,
no, pyk, pyk, pyk.
Próbujesz sobie polatać to, co zawsze wiesz, że dany manewr wykonujesz w danym miejscu, a tu nagle coś... Ty robisz to, co masz zrobić, a rower tego nie chce zrobić.
No.
I jest problem.
No to jest śmieszne, że ja nigdy nie zwracałem na to uwagi. Dopiero, nie wiem, rok, dwa lata temu do mnie to dotarło, bo ja zawsze sobie śmigałem bar spiny prawo, lewo. I mi to nie musiałem łapać za siodełko, w ogóle nic, po prostu wchodziło. A chciałem spróbować, nie wiem, na endurówce, na nowej mojej dirtówce i nagle, wiesz, spróbuję bara i czuję, jak mi się siodełko opiera o nogę i dziwnie ten rower mi się zachowuje. Mówię, czemu, nie? Potem się okazuje, że jest takie coś jak rotacja koła, że przednie koło waży i to cię może w ogóle wybić z rytmu. I ja miałem po prostu pizza w życiu, że zawsze miałem z przodu lekkie koło, nawet o tym nie wiedziałem. Dobra, dlaczego San Andrychów to Twin Peaks polskiej sceny kolarstwa i dlaczego każdy wie, gdzie jest Andrychów?
No, to mamy na trasie przerzutowej Kraków-Bielsko, czyli jak korpo enduro jadą na ziemię obiecaną, to mogą sobie tam poplotkować, że w Andrychowie są jakieś hopy. Wielu słyszało, niewielu dotarło. No, stworzyliśmy sobie taki azyl. Jeździmy sobie, a Twin Peaks, no to każdy każdego zna.
No bo jest tak odklejony Andrychów, że po prostu zawsze jak jest jakiś przypał, to jest z Andrychowa, tak. Albo jest powiązany z Andrychowem. Czy to jest festiwal filmów rowerowych w Krakowie, czy jakiś event, zawsze gdzieś tam ten Andrychów się przewinie.
No to w tym roku możemy zrobić powtórkę.
Dobra, gdzie jest polski freeride? No bo tak naprawdę w Polsce ja kojarzę jedynego freeridera, to był Szczęki. Teraz jest trochę Rot, trochę Szymek, ty, ale gdzieś to dalej się nie czuję, że jest taka mocna scena polskiego freeride'u i zastanawiam się czemu.
Młodsze pokolenie teraz bardziej poszło w jeeby, z tego zauważyłem, czyli Slopduro, Zajawka,
Full
Drapa.
Face Street.
Tak, no i co zawsze się wiązało z freeride'em? Kopiesz, 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 pada deszcz, nie możesz jeździć. I potem znowu kopiesz, 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 kopiesz. Jest gotowe. Wieje, nie da się. No i w kółko to samo. I to jest freeride, no to spędzamy praktycznie cały czas kopiąc, budując. Popatrzcie po porocie, on cały czas siedzi na koparze.
Tak, buduje. Ale jemu za to płacą.
No tak, jemu płacą.
Już, już.
No, teraz, no. Marcinowi się udało.
No ale jak Marcin jak klepie, to nikt tak nie klepie koparką, jak Marcin uklepie.
No dobry jest. Marcin jest dobry. No i to, żeby być freeriderem, no to musisz to zbudować pierwsze. No bo jazda w bike parku to nie jest freeride. Nie. To jest jazda w parku.
No ale to co...
Nie każdy ma taką cierpliwość do tego wszystkiego.
No nie. Tak ja też zauważyłem, że... Nie, no ja scenę rowerową oglądam od... Nie wiem, jak miałem 7 lat, 20 lat to oglądam ponad i tak dalej. I dla mnie freeride to było, że się brało rower i się jechało w miejsca, których się nie dało zjechać. A teraz freeride to są dupne hopy, które są tak naprawdę powiększeniem jakby slopestyle'u.
Tak. Wzięło się to z know-how. Zaczęliśmy wszyscy rozumieć, jak jeździć, jak używać tego roweru. Rowery też się zrobiły, są bardziej przystępne do tego, że one... Jedziesz i ty wiesz, on tak mówi do ciebie, daj mi więcej, że możesz to zrobić. No i na przestrzeni lat każdy się nauczył budować te skocznie. Da się to zrobić relatywnie bezpieczne przy tak wielkich rozmiarach i możemy zachować stałą prędkość i powtarzalność. Tak jak wiele osób buduje wing.
No, tylko
to jest tak, że na przykład po pierwszej przeszkodzie wiesz, co się będzie działo dalej na całej trasie.
No, tylko że to jest jakby większy bike park, nie? Już tak od freeride'u to odbiega chyba.
Troszkę odbiega, troszkę nie. Tylko do pewnego etapu będziemy mogli się rozwijać, a potem już pojawi taka bariera, że więcej nie zrobimy, no bo już masz taki opór powietrza, że tego nie pokonasz. Czyli na przykład to, co widzimy na Darkfestie, na Losfestie, to już są takie wymiary bliskie maksa tego, co jest możliwe w osiągnięciu przelotów w linii, żeby one były powtarzalne.
No ale i tak co roku coraz większe te przeszkody robią. No nie, tak na Audi 9 Skipa zrobili dupnego.
Tak.
Tam rowery klękały jeden po drugim.
No rowery klękały jeden po drugim, no ale załóżmy Losfest, no to te przeszkody są teraz już w miarę z roku na rok takie same, tylko osoby, które to budowały, no to zobaczą, że tutaj mieliśmy defekt, to możemy zrobić lepiej. Tu możemy zrobić lepiej, no i poprawili sobie to, wtedy tam się im zmienia charakterystyka, czyli to jest takie dojrzewanie miejsca do jazdy razem z tobą, że cały czas...
No tak jak trailsy sobie buduje, że sobie no, rozwijasz
dokładnie.
Pod siebie.
Tylko, że są ogromne trailsy.
No.
Bardzo ogromne.
Dobra, podobno w Andrychowie nawet żule mają social media.
Mają.
Kogo polecasz śledzić?
Bardzo popularny ostatnio jest profil Makaszka na Instagramie. dobry jest. No, nawet do tego stopnia sławę zyskał, że nieraz przechodzę przez miasto, a tam on sobie robi zdjęcia z dzieciaczkami. Znaczy dzieciaczki na niego podbijają, takie nastolatki zdjęcia sobie robią, na Instagrama wrzucają. A ten dalej, tak jak 10 lat temu się go pamięta, że leżał nawalony o ściany pod sklepem i było zimnioki pomarańcze, to teraz jest zimnioki pomarańcze, jeszcze truskawki czasem. Impreza się kręci.
No, byście zakładali te profile tym żulom?
To już nie moja robota.
Już nie twoja robota.
To nie moja robota.
To są właśnie legendy San Andrychowa. Sterydy w kolarstwie. Czyli sterydy kontra sporty. I Szymek mnie zbył z tym pytaniem. Mam nadzieję, że od ciebie coś więcej wyciągnę.
Jest to sport jak każdy inny. Da się podciągnąć własne osiągi, ale...
No bo nie ma drag testów, nie?
No nie ma drag testów. Tylko też, co nam to da, skoro to freeride, dirt, mamy prostą selekcję. Umiesz, nie umiesz.
No, ale możesz też koncentrację poprawić, trochę szybszą regenerację.
No to wtedy nie idziemy w sterydy, tylko na przykład w stymulanty, czy tam środki, które mogą cię bardziej...
Wiedziałem, kogo zapytać o to pytanie.
No tak, no to jest dość głęboki temat. Sterydy, doping pomaga w regeneracji, czyli w kontuzję, jak mówiliśmy. Wszelkiego rodzaju peptydy, jest cała masa środków i da się drastycznie przyspieszyć leczenie. Czyli załóżmy, nie wiem, z 6 miesięcy do 2.
Yo.
Taki pewien dobry ziomal teraz pod moim okiem. No właśnie z 6 miesięcy skrócił leczenie do 2.
No.
Taki dlatego znany wszyscy... zawodnik z dlatego... Dartmura, ale nie chcę, że się wypowiadać za głośno kto. I to działa po prostu, nie? I to bez użycia środków sterydowych, tylko to poszliśmy w bardziej naturalną stronę i to po prostu działa.
Czyli dlatego właśnie wszyscy do ciebie dzwonią.
Bardzo możliwe.
Co sądzisz o traskach w Polsce? Bo sam dużo budujesz, jeździsz, jak nie jesteś skasowany.
O traskach w Polsce?
No, które są...
Dalej jesteśmy bardzo w tyle.
Jesteśmy, no.
Jesteśmy bardzo w tyle. Jeśli mam jechać na rower, to wolę sobie wygospodarować tam dzień, pojechać na rower na Czechy, na Słowację, gdzieś dalej, Austria.
A skąd to się bierze? To jest kwestia finansów, to jest kwestia ludzi, że najpierw musisz zarobić, a potem budować? Czy ludzie po prostu nie mają pojęcia, co robią? Albo znaczy mają, albo myślą, że mają.
Powiedziałbym BOW, czyli obie strony. Mhm. Raz, że część budowniczych może nie mieć aż tak dużej wizji tych brył przestrzennych, że coś, żeby działało, nie musi mieć ogromnego przelotu, tylko musi mieć oversize wybicia, oversize lądowania. Ty musisz mieć miejsce, skąd się musisz wybić, lądować, wszystko musi być szerokie. Nadbudowane bardziej niż trzeba. I trasa fajnie, jak jest zachowane tak, że nabieramy tej prędkości, a potem ją wytracamy. No i wtedy niwelujemy efekt hamowania.
No, no jak ale... w Czechach i potem się nie robią tarki w bandach.
Tak, nie robią, no ale pójdźmy dalej. Jak osiągnąć coś takiego w sytuacji, kiedy zleceniodawca, czyli załóżmy, nie, miasto generuje przetarg i w przetargu wytyczną za zrobienie trasy jest dana kwota na metr bieżący trasy. No to powstaje wtedy, że robią na akord. Nie chodzi o jakość, tylko jest szybko, 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 szybko trzeba zrobić, bo nas gonią terminy i wszystkie inne rzeczy. Trasy zaczną dobrze wyglądać, kiedy będzie, załóżmy, przeznaczony budżet konkretny. No i wtedy w tym budżecie się robi maks tego, co da się wyciągnąć. Bądź pójdziemy na przykład w strategię, tak jak są snowparki w zimie utrzymywane. Jest grupa shaperów, osoby, które stawiają snowparki, osoby, które cały czas działają z tym.
No właśnie dzisiaj o tym rozmawiałem w Szczyrku, jak jeździłem, że... że polskie bikeparki chyba nie dorosły do tego, że nie wystarczy zainwestować w wybudowanie trasy, ale trzeba zatrudnić gościa lub 5, którzy codziennie 5 razy w tygodniu będą to naprawiać i wszystko dbać, żeby to w ogóle działało.
No zdecydowanie, to musi w tą stronę iść, jeśli będzie
miało to działać. Tak jak właśnie w Dolnej Morawie. Pamiętam, że jak jechałem pierwszy raz rano, to gościu szedł pod ten i wszystko zamiatał na przykład, nie w tygodniu. To był, nie wiem, piątek czy czwartek. To było w ogóle dla mnie mega, mega zdziwione, że oni dbali o te
Z trasy. Tego co zauważyłem, to w Polsce przygotowanie trasy się kończy na przejście dmuchawą.
No i to jest na początku sezonu, nie?
No potem niech się dzieje, wola Boża, jak trasy dojeżdżą, to dojeżdżą, czy są bezpieczne, czy nie, czy kamienie wystają, to już nikt na to nie patrzy.
No i Sławek ćwiczy i wygrywa teraz.
No ale Sławek to ile jeździ w Polsce, to raczej no, na wyjazdach siedzi cały czas.
Jak to jest, że masz 11 tysięcy... subskrybentów na Instagramie, nie, to się followersów na Instagramie i w Narów Rajdzie każdy dzieciak chciał z tobą zdjęcie, a nie z zagranicznymi rajderami.
Jak do tego doszło?
No skąd się bierze The Legend of Chewbacca?
The Legend of Chewbacca. Ty, no jest tak, Nie wrzucam jakoś wiele tych postów, bo wrzucam tyle, ile mi pozwala zdrowie jeździć. Mam też taką wewnętrzną blokadę, żeby nie robić shitpostingu, że jak mam wrzucić taki content, który się do niczego nie daje, to w ogóle po prostu go nie wrzucać. I mnie w tym internecie nie ma wtedy.
Ja też tak, miałem przez długi czas, że nic nie wrzucałem, bo wszystko, a to nie. I dopiero musiałem się przemóc do tego, żeby wrzucać storysy, które nie są tak jakby postami, tylko czymś takim naturalnym z telefonu.
No i ja się może przewijam dlatego, że tam u Maćka na kanale przypierdol, czy u Pawła, u wielu osób. Jeżdżę, po prostu jestem i robię. No, nie skupiłem się jeszcze nigdy na tym, żeby aktywnie brnąć, by robić marketing wokół własnej osoby. I to samo po prostu tym, że jeżdżę i robię swoje.
Ale sponsor przyszedł jeden, drugi. Skądś to się bierze, nie?
No, może
nie startujesz w zawodach. W takich zawodach. Jeździsz w teorii dla siebie i masz z tego sponsorów. No, dla mnie to jest super. Tak powinno wyglądać. No,
fajnie, że tak się udało, ale to jest też... sukcesywnie robiłem to, co robię i skrupulatnie. Także robisz. W końcu zaczyna to przynosić owoce. A jak nie zaczął przynosić owoców, no to trzeba zmienić strategię albo robić coś innego. No, pewnie jakbym poszedł w enduro, to byłoby łatwiej, ale no, nie pójdę.
Zaraz do enduro, wrócimy do enduro. Kiedy nowe ciuszki, dziabanko?
O, muszę mieć czas, żeby pierwsze...
Lud po prostu pyta się i walczy.
Lud się pyta, ciągle walczy. Piszą do mnie masa dzieciaków o to. Żeby zrobić ciuchy, to musiałbym znowu posiedzieć przy mailach, przy projektach, jakąś dobrą grafikę zrobić, to wszystko ugryźć. A no to trzeba mieć czas.
No zima. Idzie zima.
No przez zimę jest to realne, że to ugryzę. Na razie to co na przykład mamy dzisiaj piątek, no to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, cały czas wyrwany, kopanie od rana do wieczora, także wracałem o 20 na chatę i już nie miałem sił, żeby nic więcej robić.
Ile miałeś kontuzji? No bo jesteś tym niestety z tych rajderów, za którymi się ciągną kontuzje.
No dużo tego było. Pierwszą kontuzją w życiu, którą tak odczułem na sobie, że coś mi się stało, to jeszcze za dzieciaka, jak na hardtailu jeździłem, skręciłem kolano. Potem skręciłem kolano drugi raz.
To samo?
To samo. No już potem poszło. Ale człowiek był młody, głupi, nie znał się. No to lekarz powiedział, a skręciłeś tutaj do gipsu, 3 miesiące, po 3 miesiącach wyciągają, kolano dalej nie działa.
No zerwane wszystko pewnie.
Tak, no ale po latach się dowiedziałem, że to jest ACL, ale odbudowałem to innymi mięśniami i... Trzyma się. No. Kiedyś przyjdzie ten etap, żebym musiał to zrobić.
No, kumpel miał to samo właśnie. Jak za dzieciaka jeździliśmy na żyrafie na pomniku, robił fejki na frikosterze i taila z 1.8 i też tak setupną nogą i rzepka po prostu z lewej strony. Nie? 3 tygodnie do gipsu, a potem się okazało, że jest zerwane i już przestał jeździć na rowerze.
Potem była poważniejsza kontuzja i nie mogłem sobie jakby dopuścić do świadomości, że w ogóle takie coś miało miejsce. Złamałem kręgosłup. W 2010-2011, to będzie dziesięciolecie teraz. No i przez cały okres wiesz, rozwaliłem się, leżę, typowo tam krwotok z nosa, pluję krwią, że taki już mocno znokautowany, kask połamany, koło z przodu też połamałem wtedy. Bo przeleciałem takiego na tamte czasy większego gapa u mnie na spocie. No i to był piątek, no to przeleżałem piątek, sobotę, niedzielę. W poniedziałek się udałem do lekarza o własnych siłach. Bo się nie mogłem wysrać po prostu. I wtedy się dowiedziałem, że złamałem kręgosłup. No i tam przeszedłem jedną, drugą operację, naprawili to, trochę jestem pokrzywiony, ale działa. No i potem jak już zacząłem jeździć po tym złamaniu, no to znowu się pojawiały kolejne rzeczy. Relatywnie nie miałem już więcej złamań, ale często właśnie się działy jakieś kostki skręcone, ale to każdy zna. Kto jeździł w dircie, no to kostka jest jedna, druga, jest niedoleczona, tylko znowu kręcisz, stabilizator, zawijasz.
No, bo w sumie na pedale to nie boli, jak no chodzisz boli. To boli, no, na rowerze rozjeździsz, nie boli.
To nie boli. No. Kolano znowu wypadało, ostatnio jeszcze doszło drugie kolano, doszedł wypadający bark, łokieć swego czasu jeszcze wypadł. No nos parę razy złamany, no i często szczęśnienia mózgu.
No jakie życie, taki rap.
No jakie życie, taki rap. No ale szczęśnienia mózgu mają to do siebie, że jak dobrze przywalę, no potem mam spokój tak na 3 miesiące, że wieczorem się kładę spać i od razu jest tak reset, budzimy się rano, żadnych snów, nic.
Nic nie pamiętam, co było wcześniej.
Kompletnie. No ale normalna kolej rzeczy w sporcie. To traktuję to jako kontuzja, naprawiamy, wracamy do zdrowia, jeździmy.
Maszynowo. Jak u Ciebie wygląda legalność spotu i ile walczyłeś ze swoim ekologiem?
Legalność spotu. Obecnie legalność zamknęła się na etapie rewitalizacji wokół tej działki, na której mamy swojego spota w mieście, bo to częściowo leży w parku miejskim, częściowo w sadach miejskich. I czekamy od 2 lat na użyczenie gruntu, które miało być 2 lata temu, z założonym stowarzyszeniem przez sąd. Tam jest 30 członków z Andrychowa, którzy jeżdżą, żeby to przekazać. I cały czas jesteśmy jakby przekładani, że później, bo miasto nie może ruszyć z swoim. Nie, inaczej. Miasto nie może nam przekazać papierów z użyczeniem gruntu do czasu, aż nie zakończy swojej inwestycji, która ciągle też jest przekładana do przodu.
Okay.
Finalnie mieliśmy na wizytację Urzędu Miasta, burmistrz, wiceburmistrz, ktoś tam ze środowiska. Jak zobaczyli na żywo rozmiar tego przedsięwzięcia, no to byli w ciężkim szoku, ale doszli do wniosku, że skoro takie coś już powstało, no to nie ma sensu tego niszczyć, tylko...
Szok.
No był dla nich to szok.
Po prostu... szok, że dla mnie jest szok, że nie chcieli tego zniszczyć, bo były miejscówka w Mikołowie na Górce, gdzieś w ogóle poza miastem i jak ktoś to zobaczył, to zrównali do zera.
No przez chwilę przeszło im takie coś na pewno przez mnie, że trzeba to zaorać. No ale przed każdą chopą taką większą strategiczną są rozpięte łańcuchy, więc widzieli, że jakieś tam to bezpieczeństwo w tym wszystkim jest zachowane. Dużo osób z tego korzysta u nas lokalnie. Ale jeszcze musimy poczekać tak, żeby mieć kompletny papier, żeby to klepnąć.
Na co wam ten papier da? To, że będziecie mieli tylko spokój w głowie, czy będziecie mogli, nie wiem, jakieś fundusze na to pozyskać albo...
Tak, będziemy mogli mieć wtedy fundusze, wtedy będzie można postawić regulamin, że to jest taki, a taki obiekt, wytyczyć, że to jest ścieżka jedna, druga, trzecia, bo mamy taki absurd w prawie budowlanym w Polsce, że jeśli chcemy zbudować trasę rowerową, to musimy składać cały projekt, tak jakbyś miał dom postawić, taką teczkę. A ile jeśli ty te hopy nazwiesz ścieżką rowerową, to jest tylko tak, ścieżka rowerowa, na mapę naniesione, gotowe. I to leci na zgłoszeniu i nie robisz nic.
Te hopy są ogromne, średnia linia jest, no też jest duża na polskie warunki, duża linia, no to jest wiadomo duża. A myślałeś, żeby zrobić coś bardziej pod lód? Później jakby coś takiego...
Później na etapie legalności jak najbardziej...
Slow trail dla takich byle jakich ludzi, żeby zobaczyli i się nie rzucali, że tam coś jest, czego nie mogą jeździć, a tylko to jakby doceniali z tej strony.
Tak, myśleliśmy o tym, żeby takie coś zrobić, tylko na tą chwilę wszystkie osoby, które z tego korzystają, to są lotnicy.
No, nie ma innej opcji.
I budujemy to z własnej kieszeni. Nie było sytuacji, że ktoś z miasta się nam dorzuci, Urząd Miasta, czy jakieś tam pieniądze.
A evencik?
Słucham?
Jak ma robić jakiś event dla siebie, czy coś, to też z własnej kasy?
No głównie tak. Wszystko jest z własnej kasy. Jak na tą chwilę to pompujemy z własnej kieszeni.
Nie, to co Kraków ostatnio zrobił.
No, w tą stronę byśmy też chcieli iść, tylko...
No, taki freeride z lampkami.
Freeride, no, oświetlić tak ogromny teren, to byłoby wielkie przedsięwzięcie.
No.
Tylko ja się o jedną inną rzecz obawiam. Jeśli wpuścić polskich husarzy na takie skocznie wielkie, kiedy oni są w ogóle nienauczeni, no nie. Jeżdżą po bikeparkach, o których mówiliśmy wcześniej.
No to tak jak ja
i nagle będzie przepaść.
Ja bym w życiu się nie odważył na tym pojechać.
No i co nie, jak on przejeżdża z bikeparku, a spotkałem się na przykład z teorią, że skoro są hopy duże, to można lecieć w pociągu. Jak on się boi.
No ja też bym wolał za kimś jechać.
No dobrze, ale jeśli masz osoby niepoczytalne, które w ogóle nie wiedzą, co się tam wydarzy zaraz, no to... Jak zorganizować ten jam, żeby on był jednocześnie dla ludzi i byłoby to jeszcze bezpieczne dla ludzi, dla widza i dla użytkownika?
No, to by było. No, trasa jest długa. No, trzeba by tak podbudować coś dla amatorów, którzy ściągną z całej Polski, zamówić ekipę prosów, co będą jeździć tylko dużą linię i ją całą zabezpieczyć i w teorii może by zadziałało. W teorii.
No to do tego będę musiał dążyć.
Dobra.
Teraz.
To jak... Ja widzę taki trend, że byli freeriderzy, downhillowcy, powstało enduro i wszyscy ładują na enduro wszystko. Kiedy twój debiut w enduro?
Żebym zadebiutował w enduro, to musiałbym pewnie przerzutki założyć do roweru.
Nie, śmieję się po prostu, bo wiem, że nie lubisz endurowców.
No, ale widzę. Nie za bardzo mi się przysłużyli tam w lesie.
No nie, bo wiem, że... Rower enduro to jest rower dla każdego do wszystkiego. I polecisz freeride, i polecisz dirt, i na pump tracku, i na skateparku się pobawisz.
Tak, no tylko żywotność takiego roweru, na przykład na takim
spocie. No u ciebie na hopach to jedno kakao.
Bardzo szybko się zużywa, w skrócie mówiąc.
Najlepszy trip, na jakim byłeś?
Dobrze się wyjeździłem na tripie w zeszłym roku, nie, 2 lata temu, jak pojechaliśmy ja, Rotu, Szaman i Adam Semerak na Hackfest. I to było super, bo tam mieliśmy 3 dni, cały czas ogień na tej linii festowej. I ona wtedy była picobello zrobiona i się leciało lapsy jeden za drugim i to działało.
Tam było to wybicie takie metalowe ostatnie tak. Jeszcze z tym.
Ogólnie to było dziwne uczucie, że najeżdżasz na hopę i profil jezdny jest zrobiony z kratownicy, która jest przeźroczysta i masz wrażenie, że zaraz wpadniesz do tego.
Zajawa.
Wtedy naprawdę się dobrze najeździłem, fajnie było to pozwiedzać.
Krąży legenda, że jakbyś się na Crankworxie w Innsbrucku, to myliście się na cmentarzu.
Są gdzieś filmy z tego incydentu.
Jak to się stało?
Rozbiliśmy się w nocy na ślepo w randomowym miejscu.
Gdzie tam jest cmentarz? Tam w Mutters w ogóle. To było w Mutters?
Mutters.
Tam jest cmentarz gdzieś?
Jak mamy strefę, gdzie jest Crankworx, załóżmy, wchodzimy z dropa tego slopestyle'owego pierwszego w dół, przechodzi się przez ten las. Tam była taka polana, kawałek nad polaną był jeszcze parking, gdzie tam ludzie mieli obozy. My tak się rozbiliśmy między tym lasem a tym kempingiem. Tam spaliśmy w nocy i rano z chłopakami idziemy i nagle nam się wyłania ni stąd, ni zowąd cmentarz. Cmentarz, kościół, wszystko. I wszyscy byli tak zmęczeni i nagle pada pomysł, ty, tam jest konewka i jest hydrant. No, długo nie trzeba było czekać. Muszę odszukać gdzieś ten film, ci podeślę.
No, wrzucę, obiecuję, że go wrzucę tutaj na ten podcast.
Taka miniaturka będzie, tak się działo tam.
O, jakie są twoje plany na przyszłość? No masz fajnego sponsora. W ogóle ja teraz team NS-owy to jest chyba najlepszy, jaki kiedykolwiek mógł być. Ty, Dawid Czekaj, Szymon Godziek, Dawid Godziek. Czwórka jednych bardzo, bardzo dobrych rajderów. Najlepszych w Polsce, to nie ma co mówić. Bardzo dobrze konkurujących na świecie i...
Jeszcze jest Sławek Łukasik.
No jest Łukasik, zawsze go pomijam, bo się nie przyznaje nigdy Łukasik, że jest NS. Nie no, team NS-owy teraz na 2.22 jest super i ja bym chciał z wami wszystkimi zrobić edit, już wam mówiłem, każdemu z osobna i że to by było po prostu coś super, bo tak, są tak różne style jazdy na takim poziomie, że to wszystko mogłoby mega fajnie zadziałać. Gdzie ty siebie widzisz w ogóle w tym NS-owym teamie i trochę tak do przodu też patrzę, na parę lat do przodu.
Parę lat do przodu.
No bo idziesz cały czas taki mocny freeride festowy, nie?
Mocny freeride festowy. Chciałbym w końcu zbudować coś jeszcze większego, typowo pod projekt. Ale to u siebie w lesie wiem, że to jest nierealne. Szukam, rozglądam się tu i tam. Chciałbym znaleźć miejsce, gdzie postawię taką linię typowo festową. Mhm.
To, żeby... No w Polsce jest ciężko, kurde, bo wszystkie ziemie są takie prywatne, nie? I trzeba by się naprawdę poznać ziomka, który... Ty, słuchaj, tu mam pole, one se stoi, rób se co chcesz.
No tak na przykład mi się ostatnio z tym dropem trafiło, że
no.
Tam trafiło i działamy. No, gdzieś widzę za parę lat. No, to jest głębokie pytanie.
No to jest, no bo kontuzje krążą, a...
Kontuzje krążą. No na pewno w tym roku nagramy, co mamy nagrać.
Tak, a bo my potem robimy jeszcze, bo ludzie jeszcze nie wiedzą, że robimy edit fajny.
Tak, no to coś tam nagramy.
Pierwszy, że freeride is not dead. Robimy edit, że polski freeride nie jest umarł. Że jeszcze polski freeride nie umarł, pokażemy co tam
jeszcze
trzeba.
Polska nie zginęła.
Tak.
No i potem idę na operację, trzeba będzie wyprowadzić bark, no i zacząć jeździć w przyszłym roku dalej. No a w którą to stronę pójdzie, to jeszcze zobaczymy.
No super, to bardzo ci dziękuję, że byłeś gościem podcastu.
Ja również dziękuję, miło było tu odjeździć w Tychach.
No w Tychach jest najfajniej, bo Tychy to jest taki Andrychów, że tu wszyscy przyjeżdżają przejazdem.
No to dużo ziomali właśnie w Tychach.
No. Dobra, no to co, lecimy robić edit.
Dobra, Elo. Pozdro.